let me put on my trainer's hat.
Zamienię się na chwilę w nauczyciela i odniosę się do sprawdzianu, który przed chwilą przedstawili ci, co tutaj przede mną siedzą, którzy tylko co zakończyli szkolenie pełnoetatowe. Jeśli porównamy ich dzisiejszy sprawdzian ze sprawdzianem w dniu pierwszym, oczywiste staje się, że ci oto święci wydają się być bardziej powściągliwi, nie tak ożywieni, nie tacy gromcy, ich skala decybeli ma trochę mniejszą rozpiętość, ale w porządku. Czego oczekiwałem i chciałem zaczerpnąć? Czegoś istotnego, naprawdę głębszego, związanego z życiem, istotą. Mam wrażenie, że coś z tego w tym było. Nie sądzicie? Chciałbym jednakże im powiedzieć o dwóch sprawach szczególnych, doskonalących, które mi przedstawiono. Chciałbym pokornie wam je przedstawić. Nie dzieliłem się tym z wami. Może teraz jest ku temu dobra okazja. Dwie sprawy doskonalące. Bezpośrednio otrzymałem je jedną od brata Abrahama Chenga, a drugą od brata Witnessa Lee. Przekazali mi to, gdy zaczynałem uczyć się służyć pełnoetatowo. Nie byłem uczestnikiem szkolenia pełnoetatowego. Wiecie, że 20 lat to 2 lata życia Kościoła, mniej więcej. Jeśli tak to przedstawimy, mogę powiedzieć, że byłem na szkoleniu pełnoetatowym. Tylko co podjąłem służbę. Byłem tłumaczem Abrahama Chenga. Jeździłem z nim tu i tam. Byłem również w Teksasie. Sercem chciałem służyć, lecz przykro to mówić, w duchu byłem tchórzliwy, nieśmiały. Chociaż znałem werset z listu do Tymoteusza, że nie takiego ducha otrzymaliśmy. Taki jestem z natury. Tłumaczyłem go wtedy. Pamiętam, że gdy tłumaczyłem, powiedział do mnie: bracie, uwolnij swego ducha. Oderwał się na chwilę od poselstwa i powiedział: uwolnij swego ducha. Oblicze brata Abrahama nie należało do najprzyjemniejszych. Był generałem, który zdawał się wydawać niezbyt miły rozkaz, bo nie nadążałem za jego duchem, gdy go tłumaczyłem. I co zrobiłem natychmiast? Uwolniłem swego ducha. To pierwsze zdarzenie. Drugie z bratem Witnessem Lee. Gdy podjąłem służbę, wkrótce potem brat Lee wyjechał na Tajwan. Przeprowadził się tam w interesie dzieła na tej wyspie. Był rok 1984. Postawił mnie na podium, żebym wygłosił poselstwo. Sam przychodził, by słuchać mnie, wygłaszającego jego poselstwo. Siadał z tyłu, czasem z przodu. Nie miało to znaczenia. Tak czy siak nie było dobrze. Miały się odbyć wówczas 3 spotkania. Razem się modliliśmy i on tam był. Modlił się za mnie i to żarliwie. Jeśli kiedyś brat Lee modlił się za was tak zdecydowanie przy was, rozumiecie, pod jaką się jest presją. I oto ja mam wygłosić jego poselstwo na podium. On się za mnie modli. I to modli się mniej więcej tak: Panie, uwolnij ducha naszego brata. Gdy tak się modlił, duch coraz bardziej truchlał. W każdym razie, Mówię to do tych ze stażem 5-10 lat i więcej. Pomimo tego, że Pan dał wam sporo doświadczeń, przydał ciężaru duchowego, nigdy nie zapominajcie, że potrzebujemy waszego ducha, kiedy usługujecie. Usługujecie świętym, żeby dać im życie, musicie ćwiczyć swego zespolonego ducha. Jeśli brakuje ducha, nie ma posługi. Prawdziwie zależy mi na tym, byście to usłyszeli wszyscy, także ci, co dopiero ukończyli szkolenie. Chciałbym za 5-10 lat zobaczyć, jak tu będziecie stać, jak oni. Nikt nie odpadł, nikt nie został z tyłu, nikt się nie wycofał, nikt się nie uchylił. Każdy z was będzie przemawiał, usługiwał, powierzał siebie Pańskiemu odzyskiwaniu. Nie myślcie, o 5-10 lat, to dużo znaczy, przeszli przez wiele prób, doznali dużo trudności i wciąż tu są. Bracia i siostry, to nie błahostka. Powiedziałam świętym na szkoleniu, jesteście tu przez 2 lata i odchodzicie. Niektórzy są tu już 25 lat. Wciąż jesteśmy na szkoleniu. Nauczyciele nigdy nie kończą szkolenia, tylko jego uczestnicy. Chodzi o to, że jak już jesteśmy na pełnoetatowym szkoleniu, to na zawsze. Amen? Wciąż jestem na szkoleniu, wciąż jestem na swoim pełnoetatowym szkoleniu. A zatem to nie koniec, to zaledwie początek, inny etap szkolenia. Dzisiaj przechodzimy do wspaniałego poselstwa o rzece wody życia. Nie za bardzo wiem, jak to zrobić, gdyż temat ten jest doprawdy wspaniały. Znamy te 3 słowa. Rzeka, woda, życie. Jakie to wspaniałe. Muszę liczyć na Pana, jak to zrobić. Myślę, że najlepiej będzie, gdy pozwolimy, żeby popłynęło. Módlmy się zatem o to. Jeśli Pan tak poprowadzi, może będę lepszy od brata Dicka Taylora i będę śpiewał. To spotkanie połączone z piciem, również śpiewaniem. Jeśli pijemy, to i śpiewamy, inaczej to żadna przyjemność. Im więcej pijemy, bardziej się upijamy, wciąż więcej też śpiewamy. Może zacznę nagle śpiewać? Dołączcie się, na ile będziecie mogli. Spróbujcie. Nie zamierzam jednak robić z tego żadnego przedstawienia. Nie o to mi tu chodzi. W środku jednakże bardzo, bardzo się cieszę tym, że poruszam ten wspaniały temat. Księga Rodzaju, rozdział 2. Wczoraj zobaczyliśmy drzewo życia. Teraz przechodzimy do rzeki. Drzewo i rzeka zawsze stanowią parę. Widzimy je na początku Biblii, jak i na końcu. Werset 10 nie mówi o rzece wody życia, ani o rzece życia, tylko o rzece. Ale ponieważ drzewo nazywało się drzewem życia, wnioskujemy, że rzeka ta musi być rzeką życia, w której jest pełno wody życia. Jeśli przeskoczymy na koniec Biblii, do rozdziału 22, do ostatniego rozdziału Księgi Objawienia, zobaczymy, że najpierw mówi się o rzece wody życia, wypływającej z tronu Boga i Baranka, a po obu jej brzegach rośnie drzewo życia. Mamy tu zarówno drzewo życia, jak i rzekę wody życia. Na podstawie zatem 2 rozdziału z Księgi Rodzaju wyciągamy wniosek, że rzeka ta musi być rzeką, w której pełno jest życia. Rzeka miała swój początek w Edenie, nawadniała ogród. Pełno w niej wody. Płynęła i nawadniała ogród. Tam się rozdzielała na cztery odnogi. Pierwsza z nich to Piszon. Okrąża cały kraj Hawila, gdzie jest złoto, a złoto tej ziemi jest dobre. Jest tam też bdelium i onyks, trzy rodzaje drogocennych materiałów. Wszyscy wiemy, że znajdują się one pod koniec Biblii w mieście Nowej Jerozolimie. Werset 13. Druga nazywa się Gihon. Okrąża cały kraj Kusz. Trzecia nazywa się Hiddekel i płynie na wschód do Aszuru. Czwarta to Eufrat, nazwana rzeką, również w Biblii. Wersety tu przytaczane mówią o rzece, która wypływa z ogrodu w czterech kierunkach. Zanim zagłębimy się w treść konspektu, chciałbym coś powiedzieć o tej rzece, żeby ponownie zrobiło na nas wrażenie to, co ta rzeka symbolizuje, czym jest i czym się charakteryzuje. Tak jak drzewo wiąże się z życiem, jak to już wcześniej powiedziałem, tak i rzeka się z nim wiąże. Bracia i siostry, czy daliście się już przekonać, że pańskie odzyskiwanie ma wywieszkę ży-y-cy-i-e? To jego hasło i poziom, jaki reprezentuje. Jedynie życie zaowocuje Bożą odwieczną budowlą i spełni tym samym jego odwieczny zamysł. Na początku zatem, jak i na końcu Biblii, płynie rzeka życia i rośnie w niej drzewo życia. Drzewo życia i rzeka życia. Dobrze. Czym będziemy się zajmowali w trakcie tego poselstwa? Poszukamy śladów tego drzewa w całej Biblii. O wszystkim nie będziemy w stanie powiedzieć szczegółowo. Wybraliśmy tylko co najlepsze. To właśnie zamierzamy zobaczyć. Zacznę od podania wersetów i fragmentów w Biblii, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, żeby przedstawić, jak rzeka, boska rzeka, płynie z boskim życiem, które jest wodą. Gdyby człowiek w drugim rozdziale spożył z drzewa życia, skorzystałby również z rzeki życia. Co przyjmujemy jako boskie życie od Boga, nie jest w nas ciągle zapakowane. Co pijemy, co otrzymujemy, co człowiek przyjmuje jako życie od Boga, rzekę. Pijmy z rzeki. Nie napiliśmy się jakiejś tam wody, napiliśmy się tak naprawdę ze zdroju, ze źródła, z rzeki. To cały trójjedyny Bóg, który jest dla nas życiem. Gdy pijemy z tej rzeki, płyniemy w niej. I radujemy się tłustością Boga, Jego bogactwami. Gdy pijemy z tej rzeki, gasimy swe pragnienie. Możemy też żyć i przetrwać. Nie muszę mówić, jak ważna jest woda dla człowieka i jego egzystencji w świecie fizycznym. Możemy nie jeść przez wiele dni i tygodni, lecz jeśli choćby krótko nie będziemy pili, umrzemy. Woda w pewnym sensie jest ważniejsza od pokarmu. Woda życia nie tylko ma ugasić nasze pragnienie, co sprawić, że będziemy żyć wiecznie, obecnie. Rzeka ta sprawia, że rośnie. Bez wody nie ma mowy o żadnym wzroście. Tam, gdzie płynie rzeka, tam rośnie życie. Zobaczymy również, przeczytam kilka wersetów, że woda ta sprawia, iż się radujemy. Amen. Sprawia, że się radujemy. Cała radość, szczęście bierze się z rzeki życia. Zaśpiewam teraz pierwszą pieśń. Wiele lat szukałem źródła, które by mogło zaspokoić mnie. Wszystko, co świat dawał mi, daremne jest. To nie zadowala mnie. Dziś z fontanny życia piję, cieszę się. Zdrój ten nigdy nie wysycha. Pełen jest. On jest mą rozkoszą, gasi me pragnienie, a obfitość jego zaspokaja mnie. Pijemy?
Alleluja.
Takie jest to źródło. Podam teraz kilka wersetów. Wszystkie są zamieszczone w tym poselstwie. Przeczytam je. Przedstawiona jest w nich historia tej rzeki. Księga Wyjścia 17:6. A oto tam, to Bóg mówi do Mojżesza, na skale Chorebu stanę przed tobą. Wiecie, co się wydarzyło. Dzieci Izraela cierpiały, były spragnione, szemrały, narzekały. Bóg temu zaradza. Uderzysz w skałę i wyjdzie z niej woda, a lud będzie pił. Więc Mojżesz tak uczynił na oczach starszych Izraela. Innym razem oczywiście w Księdze Liczb, rozdziale 20, Mojżesz nie zrobił czegoś, ale w obu przypadkach woda wyszła ze skały i ugasiła pragnienie ludu Bożego. Psalm 78, wersety 15 i 16. Psalm ten nawiązuje do tego zdarzenia. Bóg rozłupuje skały na pustyni i daje im do woli wody, jakby z głębin. Nie była to nieduża skała i wąska stróżka. Wody było do woli. Z głębin. Nie wiem, jak wielka była skała. Woda bez końca płynęła, ugasiła pragnienie miliona ludzi. On również wydobył ze skały strumienie. Popłynęły wody niczym rzeki. Nie zaledwie jedna rzeka, lecz wiele rzek i zaspokoiły pragnienie setek tysięcy Izraelitów. Psalm 36, wersety 9 i 10. Nasycą się tłustością Twego domu. Poisz ich strumieniem strumieniem rozkoszy, gdyż u Ciebie jest źródło życia. W Twej światłości oglądamy światło. Bardzo lubię to słowo, tłustość. To tłusta rzeka. Rzeka tłustości. Rzeka ta sprawi, że pogrubiejemy od Boga. To rzeka rozkoszy. Kto mówi, że chrześcijanie nie mają rozkoszy pozytywnych? Naszą największą rozkoszą jest właśnie Bóg. Gdy pijemy z tej rzeki, doznajemy Bożej rozkoszy. Oczywiście będziemy też radować się nim jako źródłem życia, w którym zobaczymy światło. Psalm 46:5. Oto strumień, a jego potoki rozweselają miasto Boga, święte przybytki Najwyższego. To bardzo biblijne, cieszyć się, pijąc z tej rzeki. Nikogo jeszcze nie widziałem, żeby pił z rzeki i był ponury. Jeszcze się nie napiłeś. Gdy pijemy z tej rzeki, będziemy się cieszyć. Będziemy ciągle szczęśliwi.
Psalm 65:10.
Nawiedziłeś ziemię i ją zrosiłeś, szczodrze ją wzbogaciłeś. To kolejne zadanie tej rzeki, ubogacać życiem. Posłuchajmy tych słów. Strumień Boga jest pełen wody. To Psalm 65. W Bożej rzece jest pełno wody. Rzeka życia to faktycznie rzeka Boża. Tak ta rzeka się nazywa, Boża. Pełno w niej wody. Zapewniasz zboże, bo tak przysposabiasz ziemię. Woda ta zapewnia zboże, zapewnia życie, by życie wzrastało i przynosiło owoc. Wszystkiego tego dostarcza Boża rzeka. Księga Ezechiela, rozdział 47, wersety 5, 7, 9 i 12. Czytam wyrywkowo. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wyzbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej strony i drugiej strony, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Przypomina to rozdział 22 z Księgi Objawienia. Rzeka, że trzeba było płynąć. Wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Dzięki niej drzewa rodziły owoce, a martwe morza doznały uzdrowienia. Cóż to za rzeka? To wciąż ta sama rzeka. Płynie od początku i będzie płynąć do końca. Księga Joela 3:18. I stanie się owego dnia, że wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Jahwe wytryśnie źródło, które nawodni potok. Księga Zachariasza 14:8. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód. Połowa z nich popłynie do Morza Wschodniego, czyli Morza Martwego, a połowa do Morza Zachodniego, czyli Morza Śródziemnego. Wypłyną z miasta Jerozolimy. Ewangelia Jana 4:14. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, a woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ewangelia Jana 7:37 i 38. A w ostatni dzień, wielki dzień święta, Jezus stanął i zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Więcej pijemy, więcej wody płynie z nas. Nie kończy się jedynie na ugaszeniu pragnienia. Z wnętrza nas coś wypływa. Na koniec Księga Objawienia 22, 1 i 2. I pokazał mi rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka pośrodku ulicy Jego. A po obu brzegach rzeki drzewo życia, wydające swój owoc co miesiąc, a liście jego służą do uzdrawiania narodów. Miejmy na uwadze, że są to fragmenty, które składają w jedno całą historię rzeki życia. Przejdźmy teraz do poselstwa. Chciałbym jeszcze jednak coś powiedzieć. No cóż, mimo iż drugi rozdział Księgi Rodzaju stanowi relację na temat Bożego stworzenia, dalszego stworzenia, przypomnę, że słowa z tego rozdziału zostały napisane zgodnie z doświadczeniem życia, doświadczaniem przez człowieka Boga jako życia. Drzewo życia zatem i rzeka życia symbolizują udzielanie się trójjedynego Boga jako życia. On zamierzył, że udzieli nam życia, którym sam jest i które jest w Nim. W jaki sposób? Za pośrednictwem pokarmu organicznego, a następnie za pośrednictwem płynącej rzeki, którą pijemy. Dzięki temu, że jemy i pijemy, Bóg w nas wejdzie. Rozprzestrzeni się i będzie rósł. I na ile mnie rozumiecie, dojrzeje w nas i wyjdzie z nas na zewnątrz i się wyrazi. Wyraz ten to dla Boga reprezentowanie Go. Mam nadzieję, że zwrócicie uwagę na doświadczenie życia, gdy będziemy omawiali ten zarys. Punkt rzymski pierwszy. W Piśmie Świętym niezwykle istotna jest idea rzeki wody życia, boskiego strumienia, jedynego przepływu. W Piśmie Świętym niezwykle istotna jest idea rzeki, strumienia. Pamiętajmy, że rzeka, ta strumień, jest jeden, tylko jeden, ponieważ jest tylko jeden Bóg. Może być tylko jedno drzewo i jedna rzeka. Biblia objawia punkt A płynącego trójjedynego Boga. Amen? Bóg nie stoi w miejscu. Płynie. Jest płynącym, trójjedynym Bogiem, Ojcem, który jest zdrojem życia, zdrojem, który jest głęboko w ziemi, początkiem. Syn jest źródłem życia. Oznacza to, że woda się wydobywa, wypływa z głębokiego zdroju. Duch zaś, który jest rzeką życia, jest przepływem. Czasem mówimy, że Ojciec Bóg jest źródłem, Syn wypływem, And God the Spirit Bóg Duch is the flow, przepływem, the flow or the river. Przepływem lub też
this
rzeką.
Is a good, picture.
To
in
dobry
fact,
obraz.
This is how
Biblia w taki właśnie sposób objawia nam tę rzekę. Nie znam się za bardzo na geologii, ale słyszałem, że najgłębszy strój w tym kraju znajduje się na Florydzie. Występuje na głębokości 120 metrów. Pod ziemią są jaskinie i drogi wodne, które ciągną się na długości ponad 50 kilometrów. Wody te wypływają w postaci źródła. Zastanówcie się nad tym. Bóg, który jest zdrojem, jest o wiele większy. Czasem błędnie myślę, że Bóg, który jest źródłem, przypomina studnię metr na metr. Stosunkowo głęboko, lecz metr na metr. I coś tam bulgocze. Kiedyś byłem w Nowej Zelandii. Zabrano mnie gdzieś. Czy są tu święci stamtąd? Zabrano mnie do bardzo znanego miejsca, by pokazać źródło. Stosunkowo niewielkie. Tak więc, gdy w umyśle wyobrażam sobie źródło, to właśnie mniej więcej takie. Kochani bracia i siostry, czy myślicie, że Bóg jest taki niewielki? Chcę, byśmy sobie uświadomili, że ten Bóg, ten zdrój, źródło jest olbrzymi, głęboki, szeroki. O takim trójjedynym Bogu mówimy. Punkt B. W Piśmie Świętym istnieje tylko jeden przepływ, tylko jeden boski strumień. Strumień ten, płynący przez pokolenia, jest wyłącznie jeden. Polecam poselstwo zatytułowane Boski Strumień. To jedno z pierwszych poselstw, które Bradley wygłosił w tym kraju w roku 1963. Zobaczycie obraz jednego strumienia we wszechświecie. Jest jeden strumień na Ziemi. Boski strumień. Dobrze, przejdźmy do punktu rzymskiego drugiego. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Punkt A. Rzeka symbolizuje rzekę wody życia, wzdłuż której rośnie drzewo życia. Punkt B. Rzeka, która wypływa z Edenu, symbolizuje rzekę wody życia, która wypływa od Boga. Jest powiedziane, że wypływa z ogrodu Eden. Źródłem jej jednakże jest Bóg, który jest życiem. Od Boga pokazuje to, że Bóg jest dla człowieka źródłem żywej wody, którą może on pić. Punkt C. Liczba 4 symbolizuje człowieka, stworzenie. Jedna rzeka, która rozdziela się na cztery odnogi, symbolizuje to, że wypływa ona z jedynego Boga, którego symbolizuje liczba 1, źródła i centrum, i dociera do człowieka w każdym kierunku. Rzeka jest jedna. Jest jedno źródło, jeden bieg, jeden przepływ. Rzeka ta, jak pokazuje ten rozdział, rozdziela się na cztery odnogi. Coś chciałbym powiedzieć, ale nie za dużo. Mam brzemię, które z tym się wiąże. Znajdziemy to w studium życia. Chciałbym, żebyśmy o tym przeczytali. Rzeka, która wypływa z jednego Boga, źródła i centrum, dociera do człowieka w każdym kierunku. Cztery to liczba stworzenia. Do każdego zatem dotrze. To tak jak w Nowej Jerozolimie. Z każdej z czterech stron trzy bramy. Ta jedna rzeka dotrze do murów i każdej bramy dotrze do nas wszystkich. Pierwsza odnoga nazywa się Pishon, co znaczy płynie szeroko, jest łatwo dostępna. Czyli jest bezcenna.
You can pay for it.
Nie płacimy za to.
It's free.
Jest dostępna.
The Spirit and the
Duch i oblubienica mówią, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Już na samym początku woda ta jest za darmo od Boga. Musimy jedynie przyjść i pić. Płynie do ziemi Havila. Nazwa ta oznacza sprawia wzrost. Woda ta tam, gdzie płynie, sprawia, że wszystko rośnie. Jak w 47 rozdziale Księgi Ezechiela. Druga odnoga nazywa się Gihon, co znaczy wzburzone wody. Woda ta to nie jakaś stróżka, kilka kropel wody, jakiś strumyk. Wody w tej rzece są wzburzone. Mówi to o pełni, sile, mocy. W dzisiejszej dobie ludzie uzyskują energię wodną. Oszczędza się energię. Niektórzy studiują hydroelektrykę. Woda ta ma moc. Boską moc. Wszystko zmiata. To strumień, rzeka o wielkiej masie i mocy. To potok, kaskada. Płynie do ziemi Kusz, czyli Etiopii. Oznacza niezmienną złą naturę grzeszników. Przeczytajcie o tym w studium życia, a się dowiecie, jakie to ma znaczenie. Rzeka jest na tyle silna, by odrodzić grzeszników, odnowić ich, uświęcić, przeobrazić. Nadzieja jest w tej rzece, potężnej rzece. Trzecia odnoga nazywa się
Hiddekel.
To rzeka Tygrys. Słowo to znaczy bystry. Mówi to o nurcie. Nurt szybko płynie, prędko. Błyskawicznie płynie do Asyrii, zamieszkałej ziemi, tam, gdzie mieszkają ludzie. Rzeka ta płynie do tych, którzy mieszkają na ziemi. Ostatnia odnoga nazywa się Perat, czyli Eufrat. Słowo to znaczy słodki i żyzny. Rzeka ta jest również słodka. Tam, gdzie płynie, wszystko staje się żyzne. Bracia i siostry, czy widzimy teraz tę rzekę? Nie wiem jak wy, ja wyobrażałem to sobie inaczej w swym upadłym umyśle. Nawet po przeczytaniu 22 rozdziału z Księgi Objawienia o rzece wody życia myślałem o ślizganiu się w jakiejś plastikowej rurze na dzikiej rzece. Bracia i siostry, rzeka ta jest większa od Mississippi. Pozwólcie, że to udowodnię. Nie będę tłumaczył tego jak w sferze fizycznej. Pomyślcie o tym. Chcę, byście sobie uświadomili, że nie jest to nieduża rzeka. Jest ogromna, potężna, pełna w niej wody. Tam, gdzie płynie, wszystko ożywa. Wymiary Nowej Jerozolimy to 12 tysięcy stadiów. Mniej więcej tyle, co stąd do Dallas. Około 2,5 tysiąca kilometrów. Mississippi płynie przez dwie prowincje w Kanadzie. 13 stanów. Co najmniej 13 stanów. Na koniec wpada do Zatoki Meksykańskiej. Jej długość wynosi przeszło 5000 kilometrów. To dalej niż stąd do Dallas. Zastanówcie się nad tym. Wiemy, że rzeka ta płynie z tronu i spiralnie spływa w dół. Powiedzmy, że środek tej spirali jest gdzieś w Nowym Meksyku. I tak płynie. Obliczmy teraz. Nie jestem matematykiem. Myślę, że rzeka ta jest dłuższa od Mississippi. To nie stróżka. To ogromna rzeka. Ona co? Przynosi pokarm milionom odkupionych przez Pana i gasi ich pragnienie. To nie jest coś fizycznego. Chcę znowu, byście to sobie uświadomili. Kochani bracia i siostry, to wspaniała, ogromna, wielka rzeka. Płynie pełna wody, nurt jej rwący, wody się kłębią, jest potężna, jednocześnie też słodka, życiodajna, rodząca owoc. To, bracia i siostry, nasz trójjedyny Bóg. To płynący trójjedyny Bóg dociera do nas. Przejdźmy do punktu trzeciego. Nasienie rzeki wody życia. Nie mówimy tu o tym, lecz dokąd płynie ta rzeka, tam wytwarza drogocenne materiały. Złoto, dobre złoto, bdelium i drogocenny kamień, onyks. Nie będę się w to zagłębiał. Materiały te wydobywają się z tej płynącej rzeki, która przedstawia formę typu trójjedynego Boga. I powstaną one w nas, podstawowe pierwiastki na odwieczną Bożą budowlę. Dobrze. Punkt rzymski trzeci. Nasienie rzeki wody życia, boskiego strumienia, zasiane jest w Księdze Rodzaju 2:10-14. Jego wzrost następuje w kolejnych księgach Biblii. Żniwo zaś w Księdze Objawienia. Już o tym mówiłem. Punkt A. Chrystus, żywa i duchowa skała. Nawiązuje to do 17 rozdziału Księgi Wyjścia, jak też 19 rozdziału Ewangelii Jana i 10 rozdziału z pierwszego listu do Koryntian. Ta duchowa skała została uderzona władzą Bożego prawa i popłynęła z niego woda życia w zmartwychwstaniu do jego odkupionego ludu, żeby ją pił. Punkt pierwszy. Żywa woda to woda życia w zmartwychwstaniu, wszechzawierający, życiodajny duch, ostateczny wynik trójjedynego Boga. Woda życia jest w zmartwychwstaniu. Przyjrzyjmy się temu. Podpunkt A. Zmartwychwstanie oznacza, że coś zostało uśmiercone, ale żyje ponownie. Oznacza również życie, które wytryskuje z tego, co przeszło przez śmierć. Zmartwychwstanie to właśnie znaczy. Pan w Ewangelii Jana 11:25 powiedział: jestem zmartwychwstaniem i życiem. Zwróćmy uwagę, że najpierw powiedział o zmartwychwstaniu. To ważne. Życie ze śmierci. Jedynie tym życiem możemy się nakarmić. pod punkt B, ponieważ woda życia znajduje się w zmartwychwstaniu, nic jej nie pokona i przewyższa ona wszystko, co negatywne. Pod punkt C, gdy pijemy wodę życia w zmartwychwstaniu, stajemy się ludźmi w zmartwychwstaniu i ludźmi zmartwychwstania. Obraz jest następujący. Mojżesz przebywa na pustyni, lud nie ma co pić. Co Bóg nakazuje mu uczynić? Wziąć laskę, którą rozdzielił Morze Czerwone. I co? Uderzyć w skałę. Gdy to zrobił, ze skały wydobyła się woda. To obraz oczywiście Pana Jezusa, który w swoim człowieczeństwie umarł na krzyżu. Śmierć ta jest czym? Poniesieniem przez Niego Bożego sądu. To władza prawa Bożego uderzyła Go. W wyniku tego wydobyła się woda. Woda wydobywa się z ukrzyżowanego, wcielonego i ukrzyżowanego Chrystusa. Następnie rzymscy żołnierze przebijają mu bok. Jest powiedziane, wyszła krew i woda. Wypłynęła krew służąca odkupieniu i woda służąca odrodzeniu. Przyjęciu przez nas Jego Ducha. O czym to mówi, bracia i siostry? Że woda ta, która płynie w tej rzece, jest w zmartwychwstaniu. Może ona płynąć tylko w zmartwychwstaniu. Żywa woda w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, woda w siódmym rozdziale tej Ewangelii, rzeki, które wypływają z nas, są w zmartwychwstaniu. Ponieważ woda ta jest w zmartwychwstaniu, zawsze jest zwycięska, przekracza wszystko. Czy nie jest to prawdą, bracia i siostry, gdy pijemy z tej rzeki, czy nie jesteśmy zwycięzcy? Czy nie przewyższamy wszystko? Gdy jesteśmy przygnębieni, pokonani, gdy odnieśliśmy porażkę, tak, musimy się nawrócić i przyjąć krew Jezusa. Lecz, co ważniejsze, musimy znowu się napić. Musimy pić. Krew może jedynie rozprawić się z potępieniem. Tylko rzeka wody życia może zbawić nas od mocy grzechu. Tylko ta rzeka zmartwychwstania może sprawić, że uniesiemy się nad wszystkim, co negatywne, co szatańskie. Możecie powiedzieć, że pociąga was świat, kusi. Nie możecie przezwyciężyć świata. Sposób nie polega na stawianiu mu oporu, ani na wytężaniu się ze wszystkich sił. Bracia i siostry, sposób polega na piciu wody w zmartwychwstaniu. Pijcie, a staniecie się kimś w zmartwychwstaniu i ze zmartwychwstania. Woda ta sama w sobie jest zmartwychwstaniem. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Ponieważ woda ta to duch. Duch jest rzeczywistością zmartwychwstania. Gdy zatem pijemy, pijemy w zmartwychwstaniu. Bracia i siostry, w nas płynie zmartwychwstanie. Amen. Pijmy, a staniemy się ludźmi zmartwychwstania i ze zmartwychwstania. Punkt drugi. Pijmy wodę życia i niech ona płynie w nas w zmartwychwstaniu. Ewangelia Jana 7:37-39. Podpunkt A. Gdy utożsamimy się z uderzonym Chrystusem, popłynie w nas boskie życie w postaci żywej wody. Jeśli pijemy wodę życia w zmartwychwstaniu i ona płynie w nas, staniemy się potokiem oznaczającym zwycięzców, z którego będzie pił Chrystus, gdy jako pierwszy będzie walczył w dniu Jego wojny. Po pierwsze, w Ewangelii Jana, gdy pijemy i otrzymujemy tę rzekę wody życia, to kolejny dowód, że woda ta jest w zmartwychwstaniu. Pan mówi, że ducha jeszcze nie było. Mówię wam o piciu, piciu ducha. Ducha jeszcze nie było, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Uwielbienie jest tożsame ze zmartwychwstaniem Pana. To kolejny dowód, że duch ten płynie w zmartwychwstaniu, byśmy mogli go pić. W Psalmie 110 Pan jako pierwszy walczy, prawdziwy Dawid, o Boże Królestwo, powiedział, że będzie pił z potoku po drodze, dlatego podniesie głowę. Czym jest potok? Potok w tym wersecie symbolizuje zwycięzców, z których będzie pił Pan. Gdy jako pierwszy będzie walczył w dniu Jego wojny. Bracia i siostry, czy będziecie takim potokiem? Jak staniemy się takim zwycięzcą? Powiedzcie mi. Dzięki temu, że będziemy autentycznie pili. Kto zwycięża, pije ze zwycięzcy. Trzech mocarzy przebiło się przez linię Filistyńczyków, by zdobyć wodę do picia z Betlejemu dla Dawida. Gdy Dawid ją dostał, wylał na ziemię i powiedział, że nie może jej pić, bo to krew jego ludzi. Czy nie przypomina to nam wczorajszego poselstwa o panowaniu? Kochani bracia i siostry, dzisiaj musimy być wojownikami. W jaki sposób nimi jesteśmy? Gdy pijemy. Pijemy głęboko. Pijemy, aż napełni nas Pan, Chrystus. Będziemy dla Niego potokiem, który ugasi Jego pragnienie w dniu wojny. Dzisiaj wojna dalej się toczy, bracia i siostry. Musimy pić, by walczyć. Punkt trzeci. W Księdze Liczb 20:8 Bóg powiedział Mojżeszowi, by wziął laskę i przemówił do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Pan nakazał jedynie Mojżeszowi, by przemówił do skały. Dlaczego? Bo skała już została uderzona, co pokazuje, że Chrystus już został ukrzyżowany. Nie trzeba, żeby ponownie został ukrzyżowany. Woda już jest. Nie trzeba ponownie uderzać. Przeciwne jest to Bożemu zarządzeniu. Mojżesz zawiódł. Chodzi tu o to, że jeśli przemawiamy do skały, wyda ona wodę. Po punkcie A czytamy, wziąć laskę, to utożsamić się z Chrystusem w Jego śmierci i zastosować ją na sobie oraz w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pod punkt B, przemówić do skały, to wypowiedzieć bezpośrednie słowo do Chrystusa, który jest uderzoną skałą i prosić Go, by dał nam ducha życia w oparciu o fakt, że duch już został dany. Bracia i siostry, nie trzeba uderzać. Chrystus już został uderzony. Dzisiaj jesteśmy ubogosławieni. Musimy jedynie przemawiać do tej skały. Skała ta, wiecie co, podąża za nami. Podążała ona za Izraelitami. Nie pytajcie, jak to możliwe, by mogła się poruszać, nie wiem. Była to duchowa skała, która za nimi szła. Dzisiaj skała ta podąża również za Bożym ludem. Co mamy robić, gdy jesteśmy spragnieni? Musimy pić. Przemawiać do skały. Jesteśmy gronem zwariowanych ludzi. Mówimy do skał. Rozmawiamy z nimi. Czy jesteście teraz spragnieni? Przemówcie do skały. Przemówcie do skały. Jak najlepiej to zrobić? Panie Jezu. Skało, Panie Jezu. Amen. Skało wieków, Panie Jezu. Przebitaj już za mnie. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Piję z Ciebie. Dziękuję, że jesteś dostępny. Nie błagam, piję. Mówię do Ciebie. Przemawiam. Bracia i siostry, dużo czasu poświęćmy na rozmawianie z Panem Jezusem. Przemawiajmy do skały. Mówmy do skały. Hymn numer 248. Nie zaśpiewam, gdyż metrum jest szczególne. Nie śpiewamy tego często. Powinniśmy to śpiewać. Przemówmy do skały. Powiedzmy, a popłynie woda. Nie wątpmy w ducha. Dawno został dany. Weźmy. On na to czeka. Darmo obdarzyć chce. Pijmy, aż się napełnimy. Poznamy Ciebie w pełni. Amen. Przemawiajmy, bracia i siostry. Alleluja. Dobrze, przechodzimy do punktu B. Pięknej ziemi. Już nie o skale powiemy, lecz o ziemi. Piękna ziemia, typ wszechzawierającego Chrystusa. Szczególnie jest opisana jako ziemia obfitująca w potoki, źródła i zdroje. Cóż to za ziemia? Ziemia ta nie jest sucha. Pełno tam wody. John Nelson Darby tłumaczył, że źródła i zdroje to głębokie wody. Już o tym mówiłem. To głębokie wody. Nie martwmy się, że wyschną. Nigdy nie wyschną. Zdrój, punkt pierwszy, to początek. Źródło to wypływ. Potok zaś, inaczej rzeka, to przepływ. Widzimy w tym punkcie ponownie trójjedynego Boga, płynącego trójjedynego Boga. Zdrój, źródło i potok. To ziemia obfitująca w płynącą trójcę. Punkt drugi, woda w pięknej ziemi wytryskuje w dolinach i w górach. W ziemi tej tak obfitującej w wody wpłynącego trójjedynego Boga są doliny i góry. Wiemy, że jeśli teren jest równy, trudno tam o rzekę. Rzeki raczej nie ma na takim płaskim jak stół terenie. Rzeki są tam, gdzie jest różnica wysokości. Raz jest wyżej, raz niżej. Chwała Bogu, Pan Jezus jest pełen dolin i gór. Jakie ma to znaczenie dla naszego doświadczenia? Podpunkt A. Wytryskiwanie to pokazuje, że Chrystus, który jest żywą wodą, płynie w różnym otoczeniu. Podpunkt B. Doliny to doświadczenia krzyża, doświadczenia śmierci Chrystusa, góry zaś to doświadczenia Jego zmartwychwstania. Jeśli jest dolina, to i góra. Jeśli jest góra, to będzie i dolina. W naszym życiu chrześcijańskim pełno jest dolin i gór. Doświadczamy dolin i gór. Paweł świadczył, że w życiu i posłudze doznał czci i pohańbienia, dobrej sławy i zniesławienia. Uchodzący za oszusta, a przecież prawdomówny. Niby nieznany, a przecież dobrze znany. Niby umierający, a oto żyje. Jakby karcony, lecz nie uśmiercany, jakby smutny, lecz zawsze radosny. Występuje w tym fragmencie 9 par gór i dolin. Kochani bracia i siostry, jesteśmy tacy sami. Na czym polega sekret związany z wodą, którą pijemy i rzeką, która płynie? Na doświadczaniu tych drogich dolin i gór w Chrystusie. Paweł mówi, że nauczył się sekretu, jak obfitować i jak cierpieć biedę. Paweł mówi, że poznał sekret, jak zyskiwać wodę, czyli jak znać góry i doliny w pięknej ziemi Chrystusa. Czym są doliny? To trudne okoliczności cierpienia, które przechodzimy. Góry to oczywiście doświadczenia Pańskiego zmartwychwstania. Jest zatem krzyż, doświadczenia krzyża, doświadczenia Chrystusowego zmartwychwstania i woda płynie. Punkt C, Psalm 72,8 objawia, że Chrystus w swoim władaniu panować będzie od rzeki aż po krańce ziemi. Pańskie Królestwo rozprzestrzeni się po krańce ziemi dzięki temu, że płynie on jak rzeka. Będzie panował i płynął jak rzeka na krańce ziemi. Tam, gdzie zaistnieje ten przepływ, tam on będzie panował. W księdze Hioba jest powiedziane, że źródło popłynie z domu Jahwe na całą ziemię. Będzie panować i królować oraz sprowadzi królestwo i panowanie Boga. Może myślicie, że Bóg siłą uzyska to panowanie. Walką, jakoś tak. Pozwólcie, że powiem wam, że Bóg walczy, posługując się rzeką. Tak właśnie panuje. Rzeka w 22 rozdziale Księgi Objawienia wypływa z tronu. On pokonuje szatana władzą dzięki mocy tego wypływu. Pewnego dnia ziemię napełni woda i tak właśnie on będzie panował na całej ziemi i władał nią. Czym się dzisiaj zajmujemy? Niesiemy tę wodę tam, dokąd się udajemy. Punkt drugi. Pan Jezus odzyska ziemię za pomocą rzeki, która będzie płynąć z Jerozolimy. Rzeka ta dotrze na całą ziemię, w cztery strony świata, jak przedstawia to Księga Rodzaju 2:10-14. Punkt D. Bóg w swej ekonomii zamierzył, że będzie zdrojem, źródłem żywych wód i zaspokoi swój wybrany lud, żeby nim się radował. Nie czytałem wersetu z Księgi Jeremiasza, ale tutaj go przytaczamy. Punkt pierwszy. Bóg chce, byśmy obrali go za zdrój żywych wód. Jedyne źródło naszego codziennego życia. Punkt drugi. Bóg jest zdrojem żywych wód, gdyż chce, żeby powstał Kościół, jego przyrost, który będzie jego pełnią i go wyrazi. Takie ma pragnienie, upodobanie w swojej ekonomii. Czytam dalej. Bóg chce być dla swoich wybranych zdrojem żywych wód, gdyż ma ekonomię, która prowadzi do powstania jego partnerki, oblubienicy. Później to zobaczymy. Podpunkt B. Gdy pijemy z Boga zdroju żywych wód, służy to Kościołowi, który jest jego przyrostem. Gdy pijemy, powstaje w ten sposób jego powiększenie pełnia, a na koniec jego wyraz. Podpunkt C. Nic prócz Boga, który jest zdrojem żywych wód, nie ugasi naszego pragnienia i nie zaspokoi nas. Nic prócz Boga, który udziela się do naszego wnętrza, nie uczyni nas jego przyrostem, a na koniec jego wyrazem. Lud mój dopuścił się podwójnego zła w świetle Księgi Jeremiasza. Po pierwsze, porzucił mnie, zdrój żywych wód. I po drugie, wykopał sobie cysterny, dziurawe, które nie mogą zatrzymać wody. Podwójne zło. Po pierwsze, porzucił źródło Boga, który jest ich życiem, zwrócił się do innego drzewa i stał niezależny. Po drugie, co gorsza, uczynił sobie coś pomocniczego, zastępczego, bożki. Jeśli nie pił z Boga, to zgodnie z zasadą zajmował się bałwochwalstwem. Mówisz, piję. Nie, oddaję cześć bożkom. Piję z tego, czemu oddaję cześć. W 4 rozdziale Ewangelii Jana Pan rozmawiał z Samarytanką o oddawaniu czci bożkom. Na koniec powiedział jej o żywej wodzie, o ludzkim duchu, czci, jakiej Ojciec szuka w tych dniach, pokazując jej przez to, że prawdziwe oddawanie czci to picie. Bracia i siostry, czy oddajemy cześć Bogu? Amen? Pijmy Go więc. Czemu oddajemy cześć, to pijemy. Możemy pić z filmów, z internetu. Możemy pić z różnych innych rzeczy i stać się tego czcicielami. Pijemy jednakże Boga. Amen? Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu: chwalcie Pana. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu: chwalcie Pana. Dobrze, już dobrze. Nie mamy czasu. Musimy iść dalej. Czy nie macie odczucia, że oddajemy cześć Bogu, pijąc Go w taki sposób? Przechodzimy do punktu E w Księdze Ezechiela 47, 1-12. Przedstawiona jest wizja wody, która wypływa z domu. Rzeka ta nie płynie jedynie w ogrodzie Eden, dostała się ona do domu. Rzeka ta dzisiaj, bracia i siostry, płynie w Kościele, w życiu Kościoła, w prawidłowym życiu Kościoła. Tam właśnie powinna być rzeka. Pan mówi, że jeśli pijemy, to co pijemy stanie się w nas czym? Źródłem. Źródło nie jest już na zewnątrz, lecz wewnątrz. Źródło jest u nas. Wytryskuje ku życiu wiecznemu. Woda symbolizuje tu trójjedynego Boga, wodę życia, która wypływa z wieczności i gasi pragnienie Jego ludu. Czym głębsza woda, tym bardziej porzucamy własne wysiłki, obierane własne kierunki i pozwalamy, by przepływ nas unosił. Rzeka wypływa z prawej strony ołtarza w 47 rozdziale Księgi Ezechiela. Być może była to na początku stróżka, potem stała się wodą, w której trzeba było płynąć, w wyniku szczególnego procesu mierzenia jej przez męża z brązu, który za każdym razem odmierzał 1000 łokci. Wpierw sięgała kostek. Potem, gdy zmierzył ponownie, sięgała czego? Kolan. Potem, gdy zmierzył 1000 łokci, sięgała bioder. Na koniec, gdy zmierzył po raz czwarty, wody nie dało się przemierzyć, przejść. Trzeba było w niej płynąć. Więcej przeczytamy w studium życia tej księgi. O co tutaj chodzi? Zwiększa się powierzchnia tej wody, głębokość, szerokość i ilość, w wyniku czego? mierzenia. A to znaczy dzięki badaniu, osądzaniu przez Pana. Gdy pozwalamy Panu, by nas sądził i mierzył, w taki sposób przepływ będzie narastał i się powiększał. Gdy woda będzie się w taki sposób pogłębiała, początkowo ograniczy to nasze poruszanie się. Będzie nam coraz ciężej iść. Czy nie tego doświadczamy? Im więcej łaski otrzymujemy, tym większe nakłada to na nas ograniczenia. W pewnym momencie taka woda nas ogarnie, zrobi się tak głęboka, że na nic zda się nasza naturalna siła. Musimy porzucić własne wysiłki, obierane własne kierunki i pozwolić, by przepływ nas uniósł tam, gdzie płynie. Bracia i siostry, Pan chce, by w każdym z nas to się wydarzyło. Przejdźmy dalej. Punkt F. Ewangelia Jana ukazuje płynącego trójjedynego Boga. Punkt pierwszy. Trójjedyny Bóg płynie w boskiej Trójcy na trzech stadiach. Ojciec jest zdrojem, Syn źródłem, a Duch rzeką. Zapomniałem o tym, by zaśpiewać pieśń. Nie ma na to za dużo czasu. To hymn numer 1115. Mierz nas, mierz nas co dzień. Mierz nas, mierz więcej, mierz przez cały czas, aż przepływ stanie się potężną powodzią, która zmiata wszystko z powierzchni ziemi dla Chrystusa, Pana naszego. Amen? Śpiewajmy to. Dobrze. Punkt drugi. Trójjedyny Bóg płynie ku życiu wiecznemu. W cudzysłowie. To bardzo ważne. Ku życiu wiecznemu. Co to znaczy? Słowo ku mówi o celu, którym jest Nowa Jerozolima. Całkowita suma życia wiecznego. Punkt trzeci. Ojciec, który jest zdrojem, Syn, który jest źródłem i Duch, który jest rzeką, wpływają w nas i wraz z nami płyną ku Nowej Jerozolimie i nią się stają. Punkt czwarty. Ojciec, który jest zdrojem, Syn, który jest źródłem i Duch, który jest rzeką, obierają Nową Jerozolimę za swój odwieczny cel. Każda rzeka płynie w określonym kierunku. Mississippi ma swe ujście w Zatoce Meksykańskiej. Yangtze w Morzu Żółtym. Nil w Morzu Śródziemnym. Amazonka w Atlantyku. A ta rzeka, rzeka życia, chwała Panu za studium krystalizujące Ewangelii Jana. Brat Lee w ostatnich dniach przedstawił nam ten wspaniały kryształ w czwartym rozdziale Ewangelii Jana i pokazał nam to słowo ku. Gdy pijemy z trójjedynego Boga źródła, źródło to w nas wytryskuje jako Syn i w Synu i płynie. Nie ma słowa płynie, tylko powiedziane jest ku. Najwyraźniej więc odnosi się to do tego, że płynie. Ku czemu? Ku życiu wiecznemu. Chrześcijanie mówią Alleluja. W taki sposób dostanę się do nieba. Popłynę ku życiu wiecznemu. Papa, posługa wieku, tłumaczy nam, że życie wieczne to nie niebo, to całkowita suma życia wiecznego, miasto życia, Nowa Jerozolima. Gdy pijemy z płynącego trójjedynego Boga, scalamy się z Nim, gdy On nas zalewa, gdy zespalamy się z Nim, stajemy się w pełni jedno z Nim, On płynie. Popłyniemy w Nim. A On popłynie w nas. Razem Bóg i człowiek płyną ku nowej Jerozolimie i stają się nią. Kochani święci, jak znajdziemy się w nowej Jerozolimie? Wpłyniemy do niej. Jak się tam dostaniemy? Jak się nią stajemy? Dzięki płynącemu, trójjedynemu Bogu. Punkt G. Kończymy. Księga Objawienia 22:1 mówi o rzece wody życia. Punkt pierwszy. Rzeka ta przedstawiona w formie typu przez rzeki w Księdze Rodzaju 2:10-14, w Psalmie 46:5a i Księdze Ezechiela 47:5-9 symbolizuje obfitość życia w jego przepływie. Podpunkt A. To jedna rzeka, która dopływa do czterech narożników świętego miasta, podobnie do jednej rzeki w Księdze Rodzaju 2:10-14, która rozdziela się na cztery odnogi. Jak widzimy, robimy powtórkę z całej Biblii. Podpunkt B. Ta jedna rzeka wraz z jej bogactwami w Ewangelii Jana 7:38 staje się wieloma rzekami, gdy doświadczamy różnych aspektów Bożego Ducha Życia. Zapoznajmy się z odnośnikami. Jedna rzeka staje się licznymi rzekami. Jest rzeka życia lub też ducha życia, rzeka miłości, rzeka radości, rzeka uświęcenia. W liście do Galacjan rzeka pokoju, rzeka wytrwałości, rzeka uprzejmości, rzeka dobroci, rzeka również czego? Panowania nad sobą. Owoce ducha to różne aspekty tej rzeki. Jest dużo dopływów, odnóg tej rzeki. Czyż nie jest tak? Amen. Czego teraz potrzebujemy? Po prostu pijmy, a stanie się to, czego potrzebujemy. Woda życia to symbol Boga w Chrystusie, jako Duchu, który wpływa w swój odkupiony lud, żeby być dla Niego życiem i zasobem życia. Wodę tę przedstawia w formie typu woda z rozłupanej skały, a symbolem jej jest woda, która wypłynęła z przebitego boku Pana. Mówiliśmy już o tym. Podpunkt E. W Księdze Objawienia 22:1 woda życia staje się rzeką, która wypływa z tronu Boga i Baranka. Zaopatruje ona oraz przepaja całą nową Jerozolimę. Miasto to więc napełnia boskie życie, dzięki czemu wyraża ono Boga w Jego chwale życia. W domu zaśpiewajcie hymn numer 977. Podoba mi się bardzo zwrotka druga. Oto strumienie żywej wody wytryskują z miłości wiecznej, zaopatrują obficie błogosławione członki, usuwają wszelki strach przed ubóstwem. Kto zasłabnie, gdy rzeka ta płynąc zaspokaja pragnienie, łaska, tak jak Pan, dawca, nigdy nie zawiodła. Od wieków na wieki. Wieczności woda życia będzie płynąć i zaopatrywać, przepajać, napełniać, utwierdzać całe miasto Boże, które tworzą wszyscy Boży odkupieni przez wieki, dzięki czemu będą wyrażali Boga w chwale Jego życia. Punkt drugi. Rzeka wody życia wypływa z tronu Boga i Baranka. W wieczności Bóg, który zasiada na tronie, jest Bogiem Barankiem, naszym odkupieńczym Bogiem, a z tronu Jego wypływa rzeka wody życia, nasz zasób i zaspokojenie. Podpunkt B. Przedstawia to sposób, w jaki trójjedyny Bóg, Bóg, Baranek i Duch, symbolem którego jest woda życia, udziela siebie swemu odkupionemu ludowi, poddanemu Jego zwierzchnictwu, na co wskazuje władza tronu na wieki. Pokazuje to nam związek, jaki istnieje między Bożym zarządzaniem i udzielaniem. Nie zapominajmy, że idą one ze sobą w parze. Rzeka wypływa z tronu. Bóg udziela siebie z centrum zarządzania w środku miasta. Tam, gdzie rzeka płynie, tam płynie łaska. Dlaczego? Ponieważ tron w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków jest kochanym tronem łaski i możemy do niego podejść odważnie, by otrzymać łaskę i znaleźć miłosierdzie w stosownej porze. To wciąż tron Boży. Gdy otrzymujemy łaskę, prowadzi to nas do tronu. Gdy radujemy się miłosierdziem, coraz bardziej poddawani jesteśmy Jego panowaniu. Zatem, bracia i siostry, taka jest ta rzeka wody życia. Święty, święty, wejdź tam, gdzie łaski tron, by łaski strumień mógł biec. Święty, święty, wejdź tam, gdzie łaski tron, by łaski strumień mógł biec. Alleluja, alleluja, by łaski strumień mógł biec. Alleluja, alleluja, by łaski strumień mógł biec. Nie przestawajmy pić.